Dziękuję Panu Bogu za tę możliwość, że znów mogę stanąć przed Wami. Też jestem wdzięczny za czas modlitwy, uwielbienia, że mogliśmy śpiewać, uwielbiać Boga. No a teraz jest czas, żeby głosić i słuchać Słowa Bożego. Nie wiem, czy Wy jesteście gotowi, by słuchać. Ja chcę powiedzieć, że jestem gotowy, by głosić. Staję tutaj po to, żeby zwiastować, głosić Boże Słowo. No i zobaczymy, jak dzisiaj poradzimy sobie z kolejnym wyzwaniem, bo Słowo Boże jest dla nas wyzwaniem. Jeżeli nie jest wyzwaniem, to znaczy, że niewiele wnosi do naszego życia. Więc dzisiaj znów wierzę, że Bóg chce nam coś powiedzieć. Większość z nas posiada dowody osobiste. Dowody osobiste są zwane także dokumentami tożsamości. Dokument tożsamości potwierdza to, kim jesteśmy. Więc kim jesteśmy? Jest tak zwana tożsamość osobista. Tożsamość osobista to jest bycie tym samym człowiekiem, tą samą osobą, bycie sobą. Bycie tym, za kogo się podajemy. Jest to fakt, że ktoś jest tą osobą, za którą się podaje. Fakt, że ktoś nosi to, a nie inne nazwisko, to, a nie inne dane. To jest tożsamość osobista. A więc jesteśmy tym, kim jesteśmy. A dokument tożsamości nam to potwierdza, że jesteśmy właśnie tą osobą. Gdybyśmy sobie w internecie wyszukiwali, czym jest tożsamość, to jest wiele tożsamości. Tożsamość psychologiczna, tożsamość społeczna. No i też tożsamość osobista, to jest to, kim jesteśmy. Ale jest jeszcze inna tożsamość, która nigdzie w nauce nie jest definiowana. Nauka nie definiuje tej tożsamości, mianowicie tożsamość duchowa. Tą tożsamość definiuje tylko Pismo Święte. Więc możemy zadać pytanie, kim jesteśmy według Pisma Świętego? Spróbujmy dzisiaj przejść przez ten rozległy, szeroki temat. Wierzę, że bardzo ważny, istotny, bo jeżeli człowiek ma zaburzenie tożsamości, to jest chory. Wiecie o tym? To jest jedna z bardzo poważnych chorób psychicznych, zaburzenie tożsamości. Jeśli my mamy zaburzoną tożsamość duchową, to nie możemy być duchowo zdrowi. To jest bardzo ważne, abyśmy posiedli poznanie, zrozumienie, dogłębne zrozumienie tego, kim jesteśmy na podstawie Słowa Bożego. I rozpoczniemy nasze studium, rozpoczniemy nasze jak gdyby poznawanie tego tematu od fragmentu z Ewangelii Jana z rozdziału 1, wersety 19-23. Ewangelii Jana, rozdział 1, wersety 19-23. Posłuchajmy. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył. Wyznał, nie zaprzeczył i oświadczył. Ja nie jestem Chrystusem. Więc Jan mówi, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc Eliaszem jesteś? On rzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? Odpowiedział, nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostrujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz, prorok. I chcę wam zwrócić na to uwagę. Oni się pytają Jana, kim ty jesteś? 3 razy mu zadają to pytanie, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Jan Chrzciciel zrobił to, na co chcę zwrócić uwagę, odpowiedział Pismem Świętym. Kim jesteś? Odpowiedział Pismem Świętym cytatem z proroka Izajasza. Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Kim ty jesteś? Jaka jest twoja tożsamość? Kim ty jesteś? Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Jeżeli pytamy siebie samych, kim jesteśmy duchowo, to jest potrzeba zagłębić się w Słowo Boże i niech Słowo Boże nam odpowie, kim jesteśmy. I teraz, jeżeli chodzi o zrozumienie tożsamości duchowej, to ona liczy się, mierzy się, definiuje się tak, jak mierzy się datowanie przed Chrystusem i po Chrystusie. Punktem kulminacyjnym zmiany duchowej tożsamości jest doświadczenie Chrystusa w życiu. To nie jest tak, że wszyscy ludzie mają taką samą duchową tożsamość. Pismo Święte stawia bardzo wyraźną linię, bardzo wyraźny punkt, punkt krytyczny, rozdzielający jedną tożsamość od drugiej tożsamości. Więc najpierw spróbujmy zmierzyć się z tymi mocnymi stwierdzeniami Pisma Świętego na temat tego, kim byliśmy przed Chrystusem. Kim jest człowiek przed Chrystusem? I zobaczymy za chwileczkę, że to są bardzo, bardzo, bardzo mocne, radykalne, wyraziste stwierdzenia. Powiem wam, że sam, gdy rozmyślałem o tym, zastanawiałem się, czy mam to wszystko zacytować. A dlaczego nie? Więc zacznijmy list do Rzymian, 5:19. List do Rzymian, 5:19. Czytamy takie słowa. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Jeszcze to tłumaczenie chcę przeczytać w Biblii Tysiąclecia. To tłumaczenie jest troszeczkę inne, ma zabarwienie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Tak tłumaczy to Biblia Tysiąclecia. Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. I zobaczcie, tu nie jest powiedziane, że wszyscy zgrzeszyli, tylko wszyscy stali się. To jest zdefiniowane pewien status, pewien stan. Tu wcale nie jest mowa o tym, że ludzie zaczęli grzeszyć od Adama. To jest pokazane, co się stało z człowiekiem, z jego stanem, z jego wnętrzem. I Biblia nazywa to, mówi, że przez jednego wszyscy stali się grzesznikami. Więc naturalną konsekwencją tego jest to, że w naszym życiu zaczynamy popełniać rzeczy niezgodne z Bożą wolą. Ale one wynikają z tego statusu, kim jesteśmy. One są związane ściśle z tym, kim staliśmy się w Adamie, kim jesteśmy w Adamie. Że w Adamie, co do statusu, co do stanu, jesteśmy grzesznikami. Z tym jest związany przymus czynienia zła. Pan Jezus powiedział, że każdy, kto grzeszy, staje się, jest niewolnikiem. Jest niewolnikiem tego swojego stanu. Może to inaczej opiszę, ale opiszę to w ten sposób, że człowiek w Adamie nie ma zdolności nie grzeszyć. I nawet kiedy ma bardzo dobre wychowanie, kiedy ma bardzo dobre pochodzenie genetyczne, kiedy ma bardzo dobre wzorce, to wszystko ma znaczenie. Ja nie mówię, że to nie ma znaczenia. To ma znaczenie. Ale to go nie zmieni od wewnątrz. To nie sprawi, że nagle będzie człowiekiem, którego Bóg zaakceptuje. On może w opinii ludzkiej być dobrym człowiekiem. W opinii ludzkiej może być sprawiedliwym człowiekiem. W naszej opinii może być człowiekiem, który zasługuje na dobro. Ale tu nasza opinia nie ma wiele do powiedzenia. Tu chodzi o zrozumienie tego, kim naprawdę ten człowiek jest. W sensie ducha. W sensie duchowym. Ja wiem, że my dzisiaj mamy bardzo różne oceny rzeczywistości. Kierujemy się takim, bym powiedział, naszym ludzkim współczuciem. taką naszą ludzką perspektywą. Ale ta nasza ludzka perspektywa niewiele wnosi do tego, w kontekście tego, co mówi Pismo Święte. Jeżeli chcemy odkryć status i stan człowieka, musimy się posługiwać Bożym narzędziem, Bożym miernikiem. Nie ma innego. Jak powiedziałem, ja sobie zdaję sprawę, że to są stwierdzenia bardzo mocne, ale nigdy nie zrozumiemy ofiary Chrystusa, jeżeli nie zrozumiemy tej tożsamości, która jest przed Chrystusem. Będziemy w tym wszystkim bardzo humanistyczni. Pójdźmy dalej jeszcze głębiej. I apostoł Jan w pierwszym liście, wersety 8 do 10 w trzecim rozdziale mówi następujące słowa. Trzeci rozdział, wersety 8 do 10. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. To jest trudny werset. Pozwólcie, że przeczytam go jeszcze w tłumaczeniu dosłownym. Tłumaczenie dosłowne mówi w ten sposób. Kto czyni grzech, jest z oszczercy, czyli z diabła, gdyż oszczerca od początku grzeszy. Po to pojawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła oszczercy. Każdy, kto jest zrodzony przez Boga, nie czyni grzechu, gdyż trwa w nim nasienie Boże i nie jest w stanie grzeszyć, gdyż jest zrodzony przez Boga. Potem poznaje się dzieci Boga i dzieci oszczercy. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest Boga, jak również ten, kto nie kocha swojego brata. I te stwierdzenia tutaj czynić są w czasie ciągłym. Chodzi o czynienie grzechu, trwanie w grzechu. Jest to związane z byciem grzesznikiem. Tu nie chodzi o jednorazowe upadki, tylko tu chodzi o status człowieka. Status człowieka, kim ktoś jest. Czyniący grzech jest związany z tym, co przeczytałem w liście do Rzymian. To jest ten, który przez upadek jednego stał się grzesznikiem. To jest czyniący grzech. Tu o takiego chodzi. O takiego człowieka chodzi. To jest jak gdyby w tym kontekście powiedziane, jest powiedziane, że czyniący grzech z oszczercy jest, z diabła jest. I zauważcie dalej, jaką Jan robi radykalne rozróżnienie. Jaką Jan rysuje linię, której nam jest tak bardzo trudno się do tej linii zbliżyć, bo Jan rysuje podział na dzieci Boga i na dzieci diabła. I co jest tą linią podziału? Tą linią podziału jest to, czy ktoś trwa w grzechu, jest grzesznikiem, albo nie jest grzesznikiem i nie trwa w grzechu. To jest linia podziału. Tu nigdzie nie jest mowa o pojedynczych upadkach. To jest mowa o statusie człowieka. O tym, kim jest. O jego duchowej tożsamości. Ale jak powiedziałem, może najtrudniejsze dla nas jest tutaj ujęcie, czy zrozumienie, czy to, co przedstawia Jan, że robi podział na dzieci Boga i na dzieci diabła, na dzieci oszczercy. To jak to jest właściwie? Jak my sobie możemy z tym poradzić? Czy naprawdę taka jest rzeczywistość duchowa? Że istnieją tylko dwie kategorie ludzi? Czy gdzieś w Piśmie Świętym znajdujemy trzecią kategorię ludzi? Powiedzcie mi, pokażcie mi to. Czy istnieje jakiś stan pośredni? Czy istnieje jakiś stan przejściowy? Czy istnieje coś pomiędzy? Czyż nie jest tak, że istnieje albo światłość, albo ciemność? Czy nie jest tak, że jest niesprawiedliwość albo niesprawiedliwość? I w końcu to, co mówi Jan, istnieją dzieci Boga i dzieci oszczercy. Chcę zwrócić uwagę, że apostoł Jan był apostołem, który jedyny jako autor Biblii, ludzki autor Biblii, zapisał, że Bóg jest miłością. Nikt inny tego nie powiedział, że chodzi o ludzkiego autora, tylko apostoł Jan. Nikt inny z apostołów, z autorów nie pisał tyle o miłości, co Jan. Nikt inny. Nawet przyjęto nazywać apostoła Jana apostołem i ten apostoł zrobił taki podział. Właśnie apostoł Jan, który w tym samym liście napisał, że Bóg jest miłością. Dwa razy napisał w tym liście. I on w tym liście napisał, że istnieją dzieci Boga i dzieci oszczercy, dzieci diabła. Pomyślmy o tym. Skąd Jan to wziął? Skąd w Janie to było? Bo Jan jako jedyny zapisał rozmowę Jezusa z faryzeuszami. Pamiętacie tą rozmowę? Kiedy był spór między Jezusem a faryzeuszami i oni powiedzieli mu, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. My mamy ojca Abrahama. Pan Jezus spojrzał na nich i powiedział, jeżeli macie za ojca Abrahama, to spełniajcie uczynki Abrahama. I dalej powiedział im, ojcem waszym jest diabeł. To powiedział Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale 44 wersecie. To powiedział do uczonych w piśmie faryzeuszy, ojcem waszym jest diabeł. Do ludzi, którzy starali się przestrzegać prawa w swoim życiu. Do ludzi, którym się wydawało, że ich ojcem jest Abraham, bo pochodzą z narodu wybranego. Pan Jezus zdemaskował ich tożsamość duchową. A później to też Jan zapisał, że kto nienawidzi syna, nienawidzi ojca. To później Jan zapisał, kto nienawidzi syna, nienawidzi ojca i nie jest z Boga. Ja sobie zdaję sprawę, że to są mocne rzeczy, ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli stan, w którym znajduje się świat. Jeśli nie zrozumiemy stanu, w którym znajduje się świat, nie pojmiemy Ewangelii. Nie pojmiemy, co się stało na krzyżu Golgoty. Nie zrozumiemy tego. Jak wielkie dzieło, jak wielka sprawa dokonała się, kiedy Jezus umarł i dokonał zapłaty za grzech. Tam nie chodziło o to tylko, żeby zmazać nasze grzechy. Tam chodziło o coś daleko, daleko więcej. Pójdźmy dalej. A więc, jak powiedziałem, najpierw apostoł Jan jak gdyby definiuje, list do Rzymian mówi, że to co do statusu jesteśmy grzesznikami, a apostoł Jan robi podział, że co do statusu są dzieci Boga i dzieci oszczercy, dzieci diabła. Ci, którzy trwają w stanie grzechu. I podsumowanie chcę zrobić z proroka Izajasza. 64 rozdziału z wersetu 6. Znamy ten werset, bo nieraz cytujemy go podczas spotkań ewangelizacyjnych. Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I szukałem tłumaczenia, które odda tak naprawdę, co powiedział Izajasz, bo to tłumaczenie nie oddaje tego, co powiedział Izajasz. To tłumaczenie jest w pewnym sensie parafrazą tego, co powiedział Izajasz. I znalazłem jedno polskie tłumaczenie, które jest wierne, stara się być wierne tekstowi hebrajskiemu. Jest to stare tłumaczenie, język archaiczny, ale ci tłumacze starali się wiernie przetłumaczyć to, co zostało tam powiedziane. Co powiedział Izajasz? I posłuchajcie to w staropolskim języku, w starym tłumaczeniu. Staliśmy się jako nieczysty wszyscy, a jako szmata miesięcznej niewiasty wszystkie sprawiedliwości nasze. I opadliśmy wszyscy jak liście, a nieprawości nasze jako wiatr zniosły nas. To jest powiedziane coś, co Izajasz chciał bardzo mocno zawrzeć w swoim przesłaniu, co Bóg chciał mu powiedzieć. Mianowicie ta szata splugawiona, to nie chodzi o to, że to jest brudna szata, że ona została gdzieś wrzucona do błota i ubrudzona w błocie. Izajasz mówił o szmacie, o materiale splamionym krwią miesiączki. Dlaczego akurat takie porównanie? Jak gdyby w tamtych czasach nie było jednorazowych, wiecie, tych podpasek. Trudno mi jest o tym mówić, ale staram się jakoś powiedzieć. Nie było podpasek. Kobiety używały materiału. Później ten materiał prały, starały się go wielokrotnie używać. Takie były po prostu czasy. Więc można było znaleźć ubranie splamione krwią miesięczną, krwią kobiety. I chcę wam powiedzieć, że według prawa kobieta, która krwawiła w tym okresie, była nieczysta i wszystko, czego dotknęła, było nieczyste. Ta szmata była tak, że ten materiał był nieczysty. I teraz Izajasz mówi, że nasza sprawiedliwość, o to chodzi w tym wersecie, że nasza sprawiedliwość jest właśnie tak jak ten materiał, tak jak ta szmata, jest nieczysta. I tutaj dochodzimy do istoty sprawy, że sprawiedliwość ludzka, sprawiedliwość człowieka przed Bogiem jest nieczysta. Wyobraźmy sobie, że stajemy przed Bogiem i mamy na sobie płaszcz uszyty właśnie z takiego splamionego materiału. Że uszyliśmy sobie płaszcz właśnie z tego materiału, dokładnie z tego splamionego tą krwią i stajemy przed obliczem Boga i tym jest nasza sprawiedliwość. Linia podziału nie idzie w tę stronę, czy to jest dobry człowiek, czy to jest prawy człowiek, czy to jest człowiek porządnie żyjący. To nie jest ta linia podziału. Drodzy, nie idźmy tą drogą. Linia podziału przebiega zupełnie gdzie indziej. Czy to jest sprawiedliwość ludzka, czy to jest sprawiedliwość Boża? Tu jest linia podziału. I wszelka ludzka sprawiedliwość jest nieczysta, chociażby ona była jak najbardziej wydoskonalona w oczach ludzkich. Posłużę jeszcze się obrazem apostoła Pawła, który powiedział o sobie, że jeżeli chodzi o sprawiedliwość opartą o prawo, człowiek bez nagany. Wyobraźmy sobie, jaki to musiał być człowiek. Jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa, był człowiekiem bez nagany. Gdybyśmy go dzisiaj postawili i dali jakieś gremium, żeby go ocenili, to by powiedzieli, że to jest doskonały człowiek. Że wszyscy ludzie byli tacy jak oni, to jest doskonały człowiek, że taki powinien być świat. I później, kiedy apostoł Paweł zrozumiał, co się stało na krzyżu Golgoty, kiedy zrozumiał, czego sam doświadczył w życiu, gdy spotkał Chrystusa, to powiedział, że cała moja sprawiedliwość, no właśnie, jak powiedział? Nie, więcej powiedział. Że wszystko uznaje, my mamy w naszym tłumaczeniu za śmieci. Ale ja wam powiem, śmietnik to jeszcze nie jest takie tragiczne miejsce. Wiecie dlaczego? Dlatego, że na śmietnisku można znaleźć jeszcze dużo dobrych rzeczy. Cennych rzeczy. Chcę, żebyśmy ten zrozumieli, że nasz przykład nie wprowadza nas w istotę sprawy. Na śmietniku można znaleźć bardzo dużo dobrych rzeczy. Można się też stamtąd wyciągnąć, coś z nimi zrobić, sprzedać albo nawet zagospodarować dla siebie. A tam jest dosłownie powiedziane, że moja sprawiedliwość to wszystko uznaje za gnój. A czym jest gnój? Czy byliście, no my byliśmy kiedyś w oborze i tam są krowy w oborze i krowy robią placki. I te placki zostają wyniesione w pewne jedno miejsce i to jest to miejsce, które możemy nazwać gnojowisko. Czy tam przyjdzie jakiś człowiek, by czegoś szukać? Wyobraźmy sobie. To nie jest dobry obraz, że jest to śmieć. Bo śmieć czasami może być użyteczny. Ale gnój to już jest obraz totalnego zniszczenia. To się nadaje tylko, żeby do ziemi wrzucić. Zakopać. pogrzebać. I tam, żeby zaszedł dalszy proces jakiegoś rozkładu. I apostoł Paweł określił swoją sprawiedliwość właśnie tym słowem. Jest to, koreluje z tym, co mówił prorok Izajasz. To jest istota sprawy. Więc chcę wam troszeczkę jak gdyby ten sposób myślenia, sposób spostrzegania, sposób oceny skierować na myślenie biblijne, bo tutaj dochodzimy dopiero do tego, czym jest Ewangelia i po co jest Ewangelia. Ja nie przeczę, bracia, przyjaciele, siostry, że na świecie jest całe mnóstwo dobrych ludzi. Ja temu nie przeczę. Całe mnóstwo ludzi, którzy starają się być prawi i postępować porządnie. I dzięki Bogu. Ale chcę wam i sobie jasno powiedzieć, że to nie jest w stanie zmienić ich tożsamości. To nie jest w stanie zmienić tego, kim są. To nie jest w stanie zmienić ich natury. To nie jest w stanie zmienić ich statusu. Kiedy staną przed Bogiem, są odziani w szatę zrobioną z materiału splamionego krwią. A cała ludzka sprawiedliwość jest bezużyteczna. Tak postanowił Bóg, nie ty, nie ja. Nikt z nas tak nie postanowił. My byśmy tak nie postanowili. Chcę, żebyśmy to... My byśmy tak nie postanowili. Tak postanowił Bóg. Dlaczego tak Bóg postanowił? Z jednego powodu. Bo wszystkich ludzi chce doprowadzić do Chrystusa. To jest ten powód. Żeby nie było wymówki, że ja jestem, byłem tak doskonały. Bo wszyscy ludzie muszą przejść przez jedną bramę. Jest tylko jedna brama, w której następuje zmiana szat. Jest tylko jedna brama, w której następuje przebranie, że szaty, te szaty zrobione z krwi, splamione, zostają zdjęte człowieka i zostaje mu ubrana szata. Sprawiedliwość jest tylko jedno miejsce, brama Chrystusa. Nie ma innej możliwości. Więc teraz pójdźmy dalej przed Chrystusem i teraz Chrystus. Duchowa tożsamość po Chrystusie. Przeczytamy 1 Koryntian 6 rozdział, werset od 9 do 11. 1 Koryntian 6 rozdział, werset od 9 do 11. Albowiem, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bogobojczycy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, dosłownie to są mężczyźni współżyjący ze sobą, ci mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdzierscy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Są bardzo różne wymienione grzechy. Może nie ze wszystkimi się utożsamiamy, ale z niektórymi moglibyśmy się utożsamić w starym życiu. I tu nie jest powiedziane, że ci ludzie, którzy to robią, tylko ci ludzie, którzy tacy są. Znów. Tu nie chodzi o to, co robimy, tylko o to, kim jesteśmy. Tacy są w swoim wnętrzu. Dalej jest powiedziane, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i w duchu Boga naszego. Jak już powiedziałem wcześniej, jako ludzie, którzy mieli taki status, popełnialiśmy te czyny. Jak powiedziałem, ludzie, którzy mają dobre wychowanie, dobry przykład, starają się ograniczyć grzech w swoim życiu. I chwała im za to. Ale jak powiedziałem, to nie spowoduje zmiany tego, kim są. To nie spowoduje. To tylko spowoduje, że będą przyzwoicie i porządnie żyli. Natomiast dalej jest powiedziane, że coś się stało w imieniu Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Że tu się coś dokonuje. W imieniu Jezusa i w duchu Boga naszego. Aleście, i teraz mamy trzy stwierdzenia. Pierwsze, obmyci. Aleście obmyci. A więc kiedyś byliśmy tacy co do naszego stanu i coś się stało, aleście obmyci. Obmyci, czyli czyści. Jeszcze raz, obmyci, czyli czyści. Obmyci krwią Chrystusa. I chcę wam zadać pytanie, czy obmycie krwią Chrystusa jest kompletne, czy nie? Czy częściowe? My jak się myjemy, to chociażbyśmy się jak umyli, to i tak na nas zostaną jeszcze jakieś bakterie lub zarazki. No chyba, żebyśmy się wykąpali. Nie wiem, czy jest taki środek. To raczej tu lekarze siedzą i tam... Czy jest to możliwe? Proszę? W spirytusie, no. Ale to nie zalecam. Proszę, to... Nie traktujcie tego, że to jest jak gdyby reklama do kąpieli w spirytusie. Rozumiecie? Chociażbyśmy się jak umyli. Ale obmycie krwią Chrystusa ma do siebie to, że czynisz człowieka czystego. Aleście obmyci. I teraz Izajasz mówi, chodźcie więc, a będziemy się prawować. Izajasz 1,18 mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg z bielem, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jak gdyby Izajasz mówi, stanie się jakaś głęboka przemiana. I chcę powiedzieć, że obmycie krwią Chrystusa jest kompletne i nieczysty staje się czysty. Nie możemy powiedzieć trochę czysty lub częściowo czysty. Obrażamy Boga. Chcę powiedzieć, obrażamy Boga. Nie możemy tak powiedzieć. To byśmy powiedzieli, że krew Chrystusa nie jest doskonałym narzędziem oczyszczenia, środkiem oczyszczenia. Przecież to jest, powiem wprost, to jest bluźnierstwo. Rozumiemy? To jest po prostu coś, z czego nam nie wolno mówić. Krew Chrystusa jest kompletnym środkiem oczyszczającym i nieczysty staje się czysty. Dalej, uświęceni. Uświęceni, czyli jacy? Ale, no, jak sobie chcę pociągnąć to słowo, oświęceni. Uświęceni co do statusu. Nie, że chwilowo uświęceni. Uświęceni co do zmiany naszego statusu. Jesteśmy uświęceni. A jeżeli jesteśmy uświęceni, to zobaczcie, że Pismo Święte nie waha się nazwać uświęconych świętymi. Bo to jest naturalna konsekwencja. Ktoś, kto jest uświęcony, jest święty. Tak jak ktoś, kto jest oczyszczony krwią Chrystusa, jest czysty, uświęcony w Chrystusie, staje się święty w Chrystusie. Dlatego list do Efezjan 1,1 mówi, Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa, do świętych Efezji. Tam nie jest użyte słowo do uświęconych, lecz do hagios, do świętych. I wszystkie tłumaczenia tak to tłumaczą. Do świętych. Chcę, żebyśmy bardzo mocno zrozumieli tę zmianę statusu. Dlatego Boże Słowo taką jasną linię rysuje. A my jako wierzący mamy z tym ogromny problem. Ogromny problem. Ale nie możemy zaburzyć zrozumienia naszej tożsamości. Będziemy chorzy. I trzecia rzecz jest usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni, czyli uznani za sprawiedliwych. Taka jest konsekwencja. Ktoś, kto jest usprawiedliwiony przez Boga, jest sprawiedliwy. Na czym to polega prawnie? Prawnie to polega na tym, że człowiek, który jest niesprawiedliwy w momencie pojednania się z Bogiem, w momencie przebaczenia grzechów, nowego narodzenia, otrzymuje sprawiedliwość Chrystusa. A sprawiedliwość Chrystusa jest sprawiedliwością absolutną, kompletną i doskonałą. I tu nie jest mowa o ludzkiej sprawiedliwości, którą my często oceniamy ludzi na podstawie ludzkiej sprawiedliwości, ale tu jest mowa o sprawiedliwości Chrystusa, która została nam przypisana i nasz status został zmieniony na sprawiedliwy Jezusie Chrystusie. Więc po tym, co się dokonuje w nas i dlatego Boże Słowo używa takich stwierdzeń. Raz mówi usprawiedliwiony, a raz mówi sprawiedliwy. Odnosząc to do ludzi wierzących i takich fragmentów jest kilka w Nowym Testamencie. Mówiąc w tym obszarze. A więc podsumowując, brudny Dzięki krwi Chrystusa staje się czysty. Grzesznik dzięki krwi Chrystusa staje się święty. Święty. A niesprawiedliwy dzięki krwi Chrystusa staje się sprawiedliwy. Sprawiedliwy i wszystko to mamy w Jezusie Chrystusie. Chcę to podkreślić. Tu nie ma nic ludzkiego. Tu nie ma nic naszego. Tu nie ma niczego związanego z zasługą i stylem życia. Tu nie ma nic wspólnego z tym, kim byliśmy wcześniej. Zresztą apostoł Paweł to pisze. Kim byłem wcześniej, to nie ma znaczenia. Liczy się to, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Dlatego tak absolutnie krytyczne jest nawrócenie. Absolutnie, nie wiem już jak to nazwać, absolutnie niezbędne jest do tego, żebyśmy osobiście spotkali się z Bogiem, przeżyli przebaczenie grzechów i doświadczyli zrodzenia z Ducha Świętego. Bo wtedy zmienia się nasz status i list do Kolosan mówi nam o tym, jeszcze to zacytuję, że zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności, wyrwani z wielką siłą z mocy ciemności, czyli to, co mówiłem wcześniej, że są dzieci Boga i dzieci oszczercy. Zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa Syna Jego umiłowanego. To jest zmiana całkowita, zmiana obywatelstwa. Z mocy ciemności zostajesz przeniesiony do innej rzeczywistości i stajesz się kimś innym obywatelem już innego królestwa. Na tym polega zmiana duchowej tożsamości. Wyrwany, nie że przyszedłeś sobie, tam Boże Słowo mówi, wyrwany z wielką siłą, z wielką mocą, która płynie od Boga. Bóg użył wielkiej mocy, żeby nas wyrwać z tej rzeczywistości starej. Dla nas to jest tylko moment, kiedy my się nawracamy, kiedy my wyznajemy grzechy, kiedy Bóg nam je przebacza, kiedy dostępujemy oczyszczenia, ale w sensie duchowym jest kolosalna zmiana. Jest radykalna zmiana, jest krytyczna zmiana, jest całkowita zmiana. Dlatego Boże Słowo mówi, że kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Te określenia do tego się odnoszą. Bracia i siostry, tu nie chodzi o jakąś kosmetykę. Tu nie chodzi o jakąś połowiczną naprawę. Tu nie chodzi o to, żebyśmy w Chrystusie stali się dobrymi ludźmi. Tu chodzi o całkowitą zmianę tego, kim jesteś. Totalną, absolutną, krytyczną zmianę tego, kim jesteś. I w Jezusie Chrystusie wychodzisz z jednej rzeczywistości, jesteś wyrwany z tej rzeczywistości i przeniesiony do nowej rzeczywistości. I to jest nasz status. To jest nasz stan. Jak powiedziałem, my często boimy się takich stwierdzeń, bo nam się wydaje, że przecież tacy niedoskonali jesteśmy. Ale to, co mówię, nie ma związku z tym, czy jesteś doskonały, czy nie. Tutaj ci mówię o nowym dowodzie osobistym. Duchowym nowym dowodzie osobistym, który otrzymujesz w Panu Jezusie Chrystusie. I tam już jest obywatelstwo, Królestwo Boże. Dlatego Paweł mówi, nasza ojczyzna jest w niebie, wyrwany z innego królestwa, przeniesiony do drugiego królestwa. To stało się możliwe i jest możliwe dzięki temu, co się stało na krzyżu. Dzięki temu. W żaden inny sposób to nie było możliwe. To nie było osiągalne przez prawo. To nie było osiągalne. Chociażby człowiek był jak najbardziej doskonały, nie mógł tego osiągnąć przez prawo. Bo w Adamie wszyscy jesteśmy podobni do Adama. Dopiero w Chrystusie wszyscy jesteśmy podobni do Chrystusa. Otrzymujemy Jego świętość, Jego sprawiedliwość, Jego czystość. Otrzymujemy. Jest to nam dane. Dlaczego to jest takie, tak bardzo ważne? Jest to dlatego tak bardzo ważne, bo chcę wam też szczerze powiedzieć, że sam doświadczyłem, co to znaczy być potępiany. Już jako dziecko Boże. Przeżyłem taki okres, taki czas w moim życiu, kiedy byłem w niesamowity sposób dręczony myślami potępiającymi. I nie utraciłem wiary, nie utraciłem mojego związku z Chrystusem, ale Diabeł z ogromną mocą starał się podważyć ten fakt, kim jestem w Jezusie Chrystusie. I wprowadzić mnie na drogę samooskarżenia i samopotępienia. I to są totalne katusze, jakie może przeżywać człowiek. Człowiek wierzący też. I mam świadomość, jak wiele osób wierzących przeżywa to, doświadcza tego. Jest to próba zachwiania, zniszczenia naszej duchowej tożsamości. Jest to próba uczynienia nas chorymi. Jest to próba zdeptania tego, co zostało nam dane w Jezusie Chrystusie jako niezwykłe dziedzictwo łaski. Jest to próba zniszczenia tego przez diabła oskarżyciela. Natomiast to, co chce uczynić Bóg przez swoje słowo i to, co chce uczynić Bóg przez Ducha Świętego, to umocnić nas zrozumienie tożsamości w Jezusie Chrystusie. I chcę wam powiedzieć, tu nie chodzi o to, żebyśmy ludzi kuli tym. To właśnie to nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi, żebyśmy się wynosili nad innych. Broń nas, Panie Boże, przed tym. Tu nie chodzi o to, żebyśmy czynili się lepszymi niż jesteśmy przed innymi ludźmi. To chodzi o nas samych, o nasze głębokie wewnętrzne zrozumienie tego, kim jestem, po to, żebym mógł na ziemi pełnić Bożą wolę. Bo inaczej nie będziesz Bożej woli pełnił. Będziesz się potykał o pewien fundamentalną sprawę w swoim życiu. Chcę wam jeszcze coś mocno powiedzieć. Nie nazywajmy się więcej grzesznikami. Ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, do tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, nie nazywajcie się więcej grzesznikami. To jest coś, co przeminęło. Nasz status został zmieniony i już nie jesteśmy grzesznikami. To wcale nie oznacza, że nie możemy upaść. To nie to. To nie znaczy, że nie mogą nam się przytrafić pojedyncze grzechy. To nie to. Ale co do naszego wewnętrznego statusu, jesteśmy już dziećmi Bożymi. Przeczytam to teraz. Jana, 1 rozdział, werset 12-13. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo, to są mocne słowa, dał exousję, władzę, prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tu jest zawarte wszystko, co jest potrzebne, żeby stać się dziećmi Bożymi. Są trzy określenia. Którzy go przyjęli, uwierzyli w imię Jego i narodzili się z Boga. Te trzy rzeczy czynią cię dzieckiem Bożym. Zaakceptować, że Jezus jest Synem Bożym, Zbawicielem świata. Zaakceptować to swoim sercem. Uwierzyć w Niego. Uwierzyć w Niego. Czyli całkowicie swoją ufność położyć w Chrystusie. I trzecią rzecz, narodzić się z Boga. Ci otrzymują prawo stać się dziećmi Bożymi. I znów nasze tłumaczenie. Dzięki Bogu za nasze tłumaczenie, ale tekna tcheu. Dosłownie wam zacytuję, co znaczy tekna tcheu. Dosłownie stać się dziećmi Boga. Tam nie jest przymiotnik jakimi, ale rzeczownik kogo czego. Dziećmi Boga. To jest dokładnie to, co napisał apostoł Jan, że są dzieci oszczercy i dzieci Boga. Dlatego to nie chodzi o jacy jesteśmy, tylko kim jesteśmy. I znów, jak powiedziałem, nasze takie ludzkie emocje, czujemy takie wzdrygnięcie, czy aż tak daleko? Dokładnie tak. Dokładnie tak, dlatego że Bóg chce nam bardzo wyraźnie wyrysować nową tożsamość. Ugruntować ją w naszym wnętrzu. Założyć mocny fundament, dlatego że nas posyła do świata zepsutego. Dlatego Bóg buduje tak mocny fundament w życiu człowieka wierzącego, ponieważ posyła nas później do zepsutego, grzesznego, zdeprawowanego świata, który całą swoją siłą, całą swoją mocą, całą swoją perfidnością będzie nacierał na nas, żeby nas wytrącić z tego zrozumienia, kim jestem w Chrystusie. I później dochodzimy do przekonania, no ponieważ raz mi się zdarzyło to, drugi raz mi się zdarzyło to, trzeci raz mi się zdarzyło to, dochodzę do przekonania, że jestem grzesznikiem. Kłamstwo. W Jezusie Chrystusie nie jesteś grzesznikiem. W Jezusie Chrystusie jesteś dzieckiem Boga żywego. A Bóg jest twoim Ojcem. I co dalej? Kiedy już nastąpiła zmiana. Kiedy nastąpiła zmiana tożsamości. Co teraz? Czy teraz mamy przyzwolenie do tego, żeby żyć jak chcemy? Zrozummy to. Czy teraz mamy przyzwolenie, żeby żyć jak chcemy? Oczywiście, że nie. I to chcę z całą mocą powiedzieć, oczywiście, że nie. Zmiana tożsamości to jest nowe powołanie. A nowe powołanie to jest powołani jesteśmy do nowego życia. Jak gdyby to jest absolutny skutek. Nowa tożsamość wzywa nas absolutnie do nowej jakości życia. Nie możemy sobie powiedzieć w ten sposób, że mam teraz nową tożsamość, więc mogę żyć jak chcę. To jest absolutnie niezgodne z Ewangelią. Nie wolno w ten sposób odczytywać Ewangelii. Jest to wypaczenie Ewangelii. Nowa tożsamość powoduje, że człowiek ma żyć zgodnie z tym, kim jest. Jeżeli jest oczyszczony, uświęcony i usprawiedliwiony, a co do statusu jest dzieckiem Bożym, dzieckiem Boga żywego, to ma żyć tak, jak jest. Żyć zgodnie z tym. I później całe nauczanie Nowego Testamentu, listów, pokazuje nam, jak to ma wyglądać. I to już jest proces. Zmiana statusu jest w jednej chwili, a zmiana postępowania to jest proces, w którym musimy my być zaangażowani. I apostoł Paweł na przykład tak to określa, list do Efezjan, rozdział 4, werset 1. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Mamy nowe powołanie i mamy teraz postępować, jak przystoi na nasze. A w innym miejscu, w tym samym rozdziale napisał tak. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Więc postępujcie zgodnie z powołaniem i nie postępujcie tak, jak było kiedyś. Tym się objawia zmiana tożsamości. To jest zewnętrzny znak, widzialny znak, że ktoś ma zmieniony status. Nowa jakość życia. I żeby nam przypomnieć, przeczytam ten fragment z listu do Efezjan 4 rozdziału, werset 22-32. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czy widzimy tą zmianę? Kluczowy jest tutaj umysł. Odnówcie się w umyśle. Status nasz został zmieniony w jednej chwili, ale odnawianie umysłu jest długim procesem. Zanim my osiągniemy w praktycznym wymiarze świętość, która jest świętością Chrystusową, to minie czas. Natomiast co do statusu, zostało nam to dane w jednym momencie. Nowego zrodzenia. Tego się trzymamy. To musimy rozumieć. I dalej. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, aby, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczajcie sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To jest powołanie dziecka Bożego. To jest owoc zmiany tożsamości. To jest owoc zmiany statusu. Zmieniony od wewnątrz, zmieniany w umyśle i zmieniany w postępowaniu. Aż się upodobnimy do naszego Pana Jezusa Chrystusa w postępowaniu. Bo co do stanu duchowego jesteśmy upodobnieni, już upodobnieni. Ze względu na dziedzictwo, które nam dał dzięki swojej ofierze na krzyżu. Jest to całkowicie inne niż uczy religia. Jest to całkowicie niezgodne z tym, co uczy religia. Ale jest to całkowicie zgodne z tym, co uczy Pismo Święte. Całkowicie z tym, co naucza nas Bóg w swoim Słowie. Więc bracia i siostry, jesteśmy odkupieni do tego, żeby być nowymi ludźmi. Z nowym dokumentem tożsamości duchowej. Wezwani do nowego życia. I podsumowując, oprócz tożsamości osobistej, każdy człowiek ma tożsamość duchową. To kim jest? Duchowo. Dwa. Duchową tożsamość definiuje tylko Pismo Święte. Żadna ludzka opinia, żadne gremium tego nie definiuje. Nie może się zebrać żadne gremium i nadać komuś status świętego, sprawiedliwego, czystego, dobrego. Nie ma takiej możliwości. Trzecia rzecz. Duchowa tożsamość liczy się do Chrystusa i po Chrystusie. To jest punkt krytyczny i punkt zmiany. Bez Chrystusa jestem grzesznikiem, jestem brudny, jestem niesprawiedliwy, jestem w mocy Królestwa Ciemności. Po Chrystusie jestem czysty, święty, sprawiedliwy, a co do statusu jestem dzieckiem Boga. Trzeciej drogi nie ma. Trzecia droga została wymyślona. Została stworzona, wymyślona, by kłamać ludziom. By ich kłamać. By ich oszukiwać. By ich doprowadzić i prowadzić na manowce. Mierzcie się z tym. Zapraszam was do modlitwy. Powstańcie. Chcemy się modlić. Chcemy szukać Boga. Halleluja. Dzięki Ci, Panie.